Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę tzw. gospodarki stażowej w sektorze kreatywnym. Demaskuje on mechanizmy, za pomocą których romantyczne slogany o pasji i uczeniu się przez osmozę służą do maskowania systemowego wyzysku ekonomicznego. Autor stawia tezę, że obecny model praktyk zawodowych nie jest neutralnym procesem edukacyjnym. To narzędzie reprodukcji nierówności klasowych. Promuje ono osoby z zapleczem finansowym i kapitałem kulturowym, podczas gdy dla mniej uprzywilejowanych staje się barierą nie do przejścia. Tekst analizuje konkretne mity, od modelu mailroomu po industrii cool. Wykazuje, jak przekształcają one relacje uczeń-mistrz w trening podporządkowania i symboliczną degradację. Rozwiązaniem tego kryzysu ma być odejście od ideologicznych bajek na rzecz architektury odpowiedzialności. Opiera się ona na trzech filarach: sprawiedliwym wynagrodzeniu, transparentnej strukturze mentoringowej oraz instytucjonalnym nadzorze uczelni nad jakością staży. Celem jest przekształcenie stażu z rytuału przejścia opartego na przetrwaniu w etyczny proces wejścia do zawodu. Taki, który nie wymaga od nowicjusza rezygnacji z godności. Każdy system społeczny posługuje się hasłami. To nie ozdoby, lecz narzędzia dyscypliny. Slogan w organizacji działa jak miniaturowy kodeks, definiuje, co wolno czuć i kiedy milczeć. W gospodarce stażowej, opartej na dwuznaczności, maksyma zastępuje jasną umowę, a prestiż – wynagrodzenie. Alexandre Frenet dowodzi, że język jest częścią mechanizmu władzy. Gdy bezpłatna praca staje się inwestycją w siebie, opór jawi się jako krótkowzroczność. Slogan zastępuje argument, maskując brak ochrony i realnej ścieżki awansu. Dochat poolowe to katechizm gospodarki pasji, w której miłość ma wykonywać pracę księgowości. Ten slogan jest potężny, ponieważ sugeruje, że praca nie musi być przymusem ekonomicznym, lecz może stać się ekspresją i rozwojem. Właśnie dlatego jest tak niebezpieczny. W sektorze kreatywnym pasja staje się zasobem podlegającym eksploatacji. To komfortowy model biznesowy. Surowiec emocjonalny dostarcza pracownik, a firma przetwarza go w dyspozycyjność. Miłość zostaje zamieniona w instrument obniżania kosztów pracy. System mył zdolność do finansowego oczekiwania z głębią powołania. W efekcie pasja nie demokratyzuje sektora kreatywnego, lecz go arystokratyzuje. Drzwi są formalnie uchylone, ale próg jest płatny czasem i zdolnością do życia z obietnicy. Hasło staż jest tym, co sam z niego zrobisz, chroni pracodawcę przed odpowiedzialnością. To przykład neoliberalnej transformacji wolności w obowiązek. Hasło staż jest tym, co sam z niego zrobisz, maskuje nierówną dystrybucję kompetencji. Aby faktycznie coś zyskać, trzeba najpierw wiedzieć, co w ogóle jest możliwe, kogo spotkać i które zadania otworzą drzwi do wartościowych kontaktów. To wymaga rozumienia struktury organizacji. Tak zwane uczenie się przez osmozę to poetyckie alibi. Zakłada ono, że wystarczy przebywać w pobliżu profesjonalistów, by chłonąć wiedzę. Jednak obserwacja staje się edukacją dopiero wtedy, gdy zostaje powiązana z interpretacją. Ktoś musi wyjaśnić kontekst i przełożyć zachowanie na logikę decyzji. Learning by osmosis pozwala organizacji twierdzić, że nie musi uczyć, bo środowisko uczy samo. W rzeczywistości bliskość bez dostępu bywa tylko elegancką formą wykluczenia. System nagradza widoczność, lecz nie każdy dysponuje takim samym marginesem błędu. Ten sam akt społeczny zmienia znaczenie w zależności od ciała, płci, rasy lub klasy. Uprzywilejowany stażysta będzie uznany za ambitnego, kobieta o tej samej postawie może zostać określona jako zbyt agresywna. Taktowna proaktywność nie jest strategią psychologiczną, lecz sztuką zarządzania asymetrią. System formalnie deklaruje otwartość, lecz w rzeczywistości sprawdza, kto potrafi bezpiecznie przekraczać granice. Proaktywność to relacja władzy. Tam, gdzie jednemu wolno być dynamicznym, drugi musi pozostać wdzięczny. Szczególnie subtelnym mechanizmem jest industry cool. Udaje on antyformalność, jednak ten luz to kot. Trzeba wiedzieć, jak być profesjonalistą, nie wyglądając na kogoś, kto desperacko pragnie wejść do świata, do którego nie został zaproszony w dzieciństwie. Branże kreatywne deklarują indywidualność, lecz nagradzają tylko jej konkretny typ. Filtrują ludzi przez tak zwany wie, wybierając tych, którzy już znają styl klasy kreatywnej. To salonowa wersja zamknięcia klasowego. Nie trzeba zamykać drzwi, wystarczy sprawić, by przy wejściu poczuł się obco. W gospodarce stażowej funkcjonuje praktyka: musisz zapracować na swoje imię. Odmowa personalizacji to symboliczny akt degradacji. Komunikat jest jasny. Jesteś wymienialny. To mechanizm przypominający hacking. Rytuały inicjacyjnego upokorzenia, które utrwalają hierarchię. Pultarn Turnheim uczy, że godność jest nagrodą za produktywność. To odwrócenie porządku etycznego. Kultura organizacyjna staje się tu infrastrukturą dystrybucji statusu i treningiem całkowitego podporządkowania. Bramende Intern obnaża fakt, że organizacja potrzebuje figury winy. Stażysta jest do tej roli idealny, ponieważ znajduje się w zawieszeniu, jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz struktury. To strukturalna definicja kozła ofiarnego. W mediach społecznościowych slogan ten maskuje systemowe błędy. Zrzucenie winy na najsłabszych osłabia odpowiedzialność przełożonych. Brame de Intern to organizacyjne zaklęcie, które przenosi uwagę z góry hierarchii na jej dół. Z kolei hasło dać wędkę, a nie rybę w gospodarce stażowej bywa nadużywane. To często nie jest pedagogika samodzielności, lecz pedagogika opuszczenia. Dawanie wędki bez wyrównania dostępu do łowiska jest metaforą z klasowym haczykiem. Uczelnia powinna uczyć samodzielności, jednocześnie budując sprawiedliwą infrastrukturę. Naucz ich łowić, ale nie udawaj, że rzeka nie została sprywatyzowana. Paradoks rozwoju kariery to błędne koło. Aby dostać pierwszą pracę, trzeba mieć doświadczenie, ale by je zdobyć, trzeba najpierw dostać tę pracę. Staże miały być rozwiązaniem, lecz w praktyce często finansują je sami studenci. To faworyzują osoby, których stać na finansowanie czasu oczekiwania. Staż staje się zatem maszyną klasową. Firmy chcą pracowników z doświadczeniem, ale nie chcą ponosić kosztu jego wytworzenia. Student staje się inwestorem ostatniej instancji, angażując czas i zdrowie. Problem ten ma charakter instytucjonalny. Slogan „musisz zdobyć doświadczenie” jest pusty, jeśli nie zapytamy, kto ma za to zapłacić. Często staż przypomina rytualne otrzęsiny, które służą testowaniu pokory. To nie jest klasyczny rytuał przejścia, lecz rytuał przejściowości. Stażysta przechodzi próby, ale nie ma gwarancji zatrudnienia. Najgroźniejsza jest jednak reprodukcja przemocy przez ofiary. Argument „ja też tak miałem” staje się barierą dla zmian. Model mailroomu to kompletna narracja gospodarki stażowej. Łączy mit awansu z etyką pokory i obietnicą sukcesu dla wytrwałych. D. Jednak Frenet krytykuje instrumentalne użycie tego mitu. Pojedyncze historie sukcesu przesłaniają masowe wykluczenie oraz brak szkoleń. To selekcja przez zaniedbanie, gdzie przetrwanie zależy od kapitału kulturowego, a nie talentu. Dziś mailroom to już nie pokój pocztowy, lecz cyfrowa infrastruktura i research. Wciąż mówi się młodym, by najpierw wykonywali niewidzialną pracę. Czas odczarować mit mailroomu. Praca od podstaw jest wartościowa, o ile jest płatna i prowadzi do rozwoju. Jeśli oznacza bezpłatne zadania bez mentoringu, to nie tradycja zawodowa, lecz zabytek wyzysku. Hasło „staże dla wszystkich” ma dobre intencje, ale niebezpieczne skutki. Powszechność obowiązku nie oznacza powszechności jakości. Uprzywilejowani znajdą lepsze staże dzięki kontaktom, a mniej uprzywilejowani przyjmą gorsze, by zaliczyć wymóg formalny. Jeśli staż jest bezpłatny i chaotyczny, staje się narzędziem reprodukcji klasowej. Gospodarka stażowa współdziała z kulturą marki osobistej. Budowanie marki w praktyce wymaga zasobów, czasu na projekty poboczne oraz możliwości nieodpłatnej pracy nad portfolio. Wróćmy do kapitałów. Problem tkwi głębiej. W antropologii. Kultura marki osobistej uczy nas patrzeć na siebie oczami rynku. Człowiek staje się portfolio samego siebie. Gdy cała tożsamość zostaje podporządkowana zatrudnialności, powstaje nowa forma alienacji. Jednostka nie tylko sprzedaje pracę, lecz nieustannie opakowuje własną osobowość. Wszystkie te maksymy tworzą nieformalny kodeks gospodarki stażowej. Język staje się mechanizmem kontroli granic oporu. Nie zakazuje sprzeciwu wprost, lecz sprawia, że ten wygląda jak wada charakteru. Młody człowiek internalizuje język systemu i zaczyna sam siebie dyscyplinować. Może rzeczywiście powinienem więcej pytać. To najbardziej niebezpieczny moment, gdy zewnętrzna asymetria przeobraża się w wewnętrzne poczucie winy. Frenet uczy, jak przetłumaczyć język systemu z powrotem na język struktury. Nie brak głodu, lecz brak środków na darmową pracę. Nie niedopasowanie, lecz klasowy kod rekrutacji. Slogany gospodarki stażowej oferują sens tam, gdzie powinna być umowa. Należy je traktować jak dowody rzeczowe i pytać, komu służą, co ukrywają. Rób to, co kochasz. Ale nie pozwól, by twoja miłość była cudzą strategią redukcji kosztów. Dopóki wyzysk mówi językiem pasji, będzie uchodził za romantyczny. Gospodarka stażowa często działa jak maszyna sortująca, która pod płaszczem edukacji reprodukuje nierówności klasowe, rasowe i płciowe. Staż powinien być albo rzeczywistym doświadczeniem edukacyjnym, albo normalnie wynagradzaną pracą początkową. Uczciwy system musi odpowiedzieć na pytania, kto korzysta z pracy stażysty. Czy staż zwiększa mobilność społeczną, czy jedynie selekcjonuje tych, którzy już posiadają zasoby rodzinne? Odpowiedzialność musi spoczywać na instytucjach. To elementarna higiena instytucjonalna. Jeśli sektor kreatywny potrafi z precyzją operacji wojskowej zarządzać premierą albumu, to niech nie udaje, że zaprojektowanie uczciwego stażu przekracza jego kompetencje. Branża sprzedająca emocje milionom ludzi potrafi zapłacić młodemu człowiekowi za czas. W przeciwnym razie jej kreatywność kończy się tam, gdzie zaczyna się lista płac. Najważniejszym warunkiem odpowiedzialnego stażu jest wynagrodzenie. Bezpłatna praktyka to nie otwarte zaproszenie do talentów, lecz zaproszenie do osób z zapleczem finansowym. Płatność ma znaczenie materialne, symboliczne i organizacyjne. Zmusza pracodawcę do świadomego projektowania programu. Płatność to minimalny próg etyczny. Jeśli stażysta tworzy wartość dla firmy, pytanie o wynagrodzenie nie jest roszczeniem, lecz pytaniem o elementarną uczciwość wymiany. Rynek nie potrzebuje maksymalnej liczby wejść pozornych, lecz sprawiedliwych ścieżek rozwoju. Drugim warunkiem jest realny projekt edukacyjny. Edukacja wymaga intencji i struktury. Dobry staż musi mieć jasno określone cele i kryteria oceny. Program stażu musi być strukturą, a nie przypadkiem. Powinien obejmować wprowadzenie do organizacji, stopniowanie trudności zadań i regularną informację zwrotną. Kluczowy jest czas opiekuna. Mentoring bez wyznaczonego czasu to fikcja. Należy odróżnić zadania rutynowe od śmieciowych. Proste czynności są dopuszczalne, o ile wiążą się z nauką. Jasna struktura ogranicza nierówności kapitału kulturowego. Gdy zasady są jawne, student pierwszego pokolenia nie musi zgadywać, jak zachować się w biurze. Odpowiedzialny staż wymaga odczarowania kategorii fit. W leniwych organizacjach dopasowanie kulturowe staje się nazwą dla hemofilii społecznej. Rekrutacja musi opierać się na jawnych kryteriach. Słowa takie jak energia czy wieto miejsca, w których uprzedzenia urządzały sobie wygodne apartamenty. Dobry staż powinien uczyć kodów, a nie karać za ich nieodziedziczenie. Kluczowe jest pytanie o uczciwość. Czy stażysta uzupełnia pracę zespołu, czy zastępuje płatnego pracownika? Wykorzystywanie staży do wykonywania regularnych obowiązków operacyjnych to patologia. Staż nie może być wehikułem systematycznego obniżania kosztów pracy. Stażysta może pomagać w projekcie, o ile jego udział służy celom edukacyjnym. Jeśli jednak stanowisko polega na regularnej pracy niezbędnej dla firmy, a jedynym wynagrodzeniem jest wpis do życiorysu, to jest praca. Odpowiedzialne organizacje powinny prowadzić audyt zadań. Czy stażysta ma wpływ na swoją naukę? Czy jego praca tworzy realną wartość? Jeśli tak, czy otrzymuje wynagrodzenie adekwatne do roli? W sektorze kreatywnym nadużycia są częste. Należy uważać na seryjność staży. Jeśli firma stale rotuje osobami wykonującymi te same zadania, mamy do czynienia z modelem zastępowania etatów. To różnica między nauką a wyzyskiem. Stażysta musi mieć jasną ochronę przed nadużyciami i przemocą symboliczną. Odpowiedzialny staż wymaga pisemnych procedur i ochrony przed odwetem. Równie istotna jest godność. Człowiek poniżany uczy się unikania błędu, a nie zdobywania kompetencji. Strach jest tanim narzędziem zarządzania, ale niezwykle drogim narzędziem edukacji. W tym procesie rola uczelni wymaga przemyślenia. Instytucja nie może być jedynie notariuszem stażu przybijającym pieczątkę na doświadczeniu zorganizowanym przez rynek. Uczelnia legitymizująca staż bierze współodpowiedzialność za jego warunki. Powinna tworzyć rejestr sprawdzonych miejsc praktyk i usuwać z niego pracodawców, którzy wykorzystują studentów lub naruszają standardy godnościowe. Instytucja musi wspierać studentów pozbawionych kapitału społecznego. Kluczowe jest finansowanie przejść, ponieważ obowiązkowy staż bez kompensacji kosztów staje się karą dla osób mniej zamożnych. Staż musi być przedmiotem analizy z zakresu prawa pracy i etyki organizacyjnej. Pracodawca powinien przestać postrzegać siebie jako dobroczyńcę. Pierwszym zobowiązaniem organizacji jest rzetelne zaprojektowanie roli. Jeśli firmie brakuje czasu na zaplanowanie stażu, nie powinna ona przyjmować studenta. Należy wprowadzić stażystę w strukturę firmy. Wyjaśnić rytm dnia i zasady komunikacji. Musi on rozumieć kontekst, a nie tylko wykonywać wyizolowane zadania. Kluczowy jest feedback, konkretny i regularny. Bez niego stażysta pozostaje w sferze domysłów i lęku. Kolejnym zobowiązaniem jest szacunek do pasji. Entuzjazm nie może być substytutem wynagrodzenia, a brak zasobów finansowych nie może być mylony z brakiem ambicji. Aby uniknąć pustej retoryki, jakość stażu należy mierzyć w 10 wymiarach, od płatności i merytoryki, przez dostęp do opiekuna, aż po doświadczenie godnościowe. Dane te powinny prowadzić do realnych decyzji, a nie tylko do martwych raportów. Znane logo nie powinno zwalniać z krytycznej oceny. Często najgorsze doświadczenia kryją się za najlepszymi markami, ponieważ studenci boją się piętnować instytucje, których nazwę chcą mieć w życiorysie. Odpowiedzialny staż wymaga zmiany kultury codziennej. Nie wystarczy płacić, jeśli utrzymuje się rytuały poniżenia. Pierwszym gestem jest personalizacja. Stażysta ma imię i cele. Drugim krokiem jest kontrola humoru hierarchicznego. Żarty o stażystach utrwalają ich podrzędną pozycję. Trzecim gestem jest odejście od hackingu. Proste zadania nie mogą być narzędziem upokorzenia. Czwartym elementem jest uznanie ograniczeń. Braku nieograniczonej dyspozycyjności nie wolno interpretować jako braku ambicji. Niezbędna jest polityka publiczna. Należy ograniczać bezpłatne staże w sektorze komercyjnym. Jeśli stażysta wykonuje produktywną pracę, musi być wynagradzany. Trzeba egzekwować prawo, a nie tylko je deklarować. Kluczowe jest także wsparcie finansowe dla małych organizacji oraz pełna przejrzystość ogłoszeń w zakresie wynagrodzenia i czasu pracy. Odpowiedzialny staż to inwestycja w kapitał ludzki i reputację. Taki model buduje lojalność i poszerza pulę talentów poza sieciami uprzywilejowanymi, dając dostęp do nowych kompetencji pokoleniowych oraz kulturowych. W sektorze kreatywnym różnorodność doświadczeń to przede wszystkim jakość twórcza. Branża kultury nie może żywić się wyłącznie biografiami ludzi, których było stać na bezpłatny start. Ekonomicznie należy uwzględnić koszty złych staży. Tani staż może okazać się drogi, jeśli buduje kulturę pogardy. Przejawia się to w homogeniczności zespołu i spadku zaufania. Nie pytajmy tylko o koszt wynagrodzenia, zapytajmy, ile kosztuje selekcja klasowa i utrata talentów. Reforma musi działać na trzech poziomach. Formalnym, określając płace i czas pracy, organizacyjnym, projektując mentoring oraz kulturowym, rozbrajając slogany usprawiedliwiające nadużycia. To, że ktoś przeszedł przez zły system i odniosłeś sukces, świadczy o odporności, a nie o mądrości systemu. Dobry staż może być intensywny, ale nie powinien opierać się na upokorzeniu, niepłatności i chaosie. Wynagrodzenie, obowiązki i cele edukacyjne są znane przed pierwszym dniem. Rekrutacja jest przejrzysta, a stażysta nie zastępuje etatu. Staże kończą się podsumowaniem, informacją zwrotną i rekomendacją. Jeśli współpraca była udana, powstaje sieć zawodowa. Antimailroom nie obiecuje każdemu etatu, ale gwarantuje, że brak zatrudnienia nie będzie przykrywką dla wyzysku. Wartościowy staż wymaga aktywnego udziału i profesjonalizmu. Problem zaczyna się wtedy, gdy sprawczość zamienia się w samobiczowanie wobec źle zaprojektowanego systemu. Stażysta ma prawo pytać o wynagrodzenie, zakres zadań oraz szacunek. Może odmówić zadań poniżających lub niezgodnych z umową. Brak możliwości pracy za darmo nie jest brakiem ambicji. Najważniejsza lekcja brzmi: bądź proaktywny, ale nie internalizuj cudzej nieodpowiedzialności. Współczesna gospodarka zmienia się pod wpływem sztucznej inteligencji i automatyzacji. Jeśli rutynowe zadania przejmą algorytmy, organizacje staną przed wyborem: albo uczynią staże bardziej merytoryczne, albo sprowadzą rolę stażysty do nadzorowania maszynowej rutyny. Odpowiedzialny staż w epoce sztucznej inteligencji musi obejmować etykę danych i krytyczną refleksję nad automatyzacją. Stażysta nie może być tanią protezą algorytmu, ma rozumieć nową infrastrukturę pracy kreatywnej. W przeciwnym razie zmienimy tylko dekoracje. Wiele organizacji deklaruje inkluzywność, ale te słowa kończą się tam, gdzie zaczynają się koszty. Solidarność proceduralna oznacza wpisanie wartości w konkretne procesy, budżet, regulamin i realny mentoring. System musi zlikwidować alibi pasji zamiast płacy czy tradycji zamiast szacunku. Architektura naprawy wymaga płatności, ochrony prawnej i zmiany kultury codziennej. Staż nie może być testem na to, czy człowiek przetrwa niesprawiedliwość. Ma być doświadczeniem pozwalającym wejść do profesji bez utraty godności. Czy branża kreatywna, mieniąca się awangardą i otwartością. Potrafi być naprawdę innowacyjna w kwestii etyki pracy, dopóki pasja pozostaje walutą zastępczą dla pensji, a prestiż marki zdejmuje z pracodawcy obowiązek mentoringu. Będziemy produkować nie profesjonalistów, lecz sprawnych performerów wdzięczności. Pytanie brzmi, czy stać nas na kulturę, w której talent jest mierzony zdolnością do znoszenia niesprawiedliwości?